niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspomnienie odzyskania podległości przypomina nam także o jej utraceniu. Jak i dlaczego ją utraciliśmy? W jaki sposób i dlaczego traci się wolność państwa, wolność zatem także obywateli do kierowania państwem i kierowania sobą w obrębie państwa? Pytania te przenoszą nas także w naszą teraźniejszość, nie tylko polską, ale także globalną. Czy dzisiaj nie stoimy w obliczu takiego globalnego zagrożenia ludzkiej wolności? Mówi się dosyć dużo dzisiaj o zagrożeniach ze strony terroryzmu, zmilitaryzowanego islamu czy osi zła, ewentualnie państw bieckich. Mało uwagi poświęca się natomiast zagrożeniu ze strony aktualnej rewolucji biotechnologicznej. Zastąpiła ona, ewentualnie uzupełniła rewolucję komunistyczną, seksualną, które obiecywały wyzwolenie naszego człowieczeństwa mocą wyzwolenia od własności prywatnej i moralnych zakazów dotyczących sfery seksualnej. Rewolucja biotechnologiczna wpisuje się natomiast w realizowany w III Rzeszy projekt wyzwolenia ludzkości od mitu człowieczeństwa. Człowieczeństwa powszechnego, wspólnego wszystkim i niezmiennego. Człowieczeństwa jako dobra samego w sobie, dobra, które zawsze i wszędzie należy uszanować. Ten jakoby mit, wpisany dzisiaj powszechnie do systemów prawnych, także polskiej konstytucji, postuluje się zastąpić ideałem nadczłowieka, czy poprawiania człowieka. Ma się zamiar zakończyć dzieje człowieka, a rozpocząć epokę po człowieka, czy post człowieka. Te plany nie są ukrywane. Nieustannie prezentuje się je w literaturze naukowej, a nawet w pracach wpływowych teologów. Epokę po człowieka otwiera właśnie rozwój nauk przyrodniczych, zwany rewolucją biotechnologiczną. Obiecuje ona nie tylko dalszy postęp w czynieniu świata bardziej ludzkim, na przykład dzięki sukcesom medycyny, ale także wyzwolenie nas od człowieczeństwa. Obiecuje się bowiem, że uwolni się nas od sumienia, czyli właśnie od człowieczeństwa, bo sumienie to wyraz naszego człowieczeństwa i jego strażnik. Ale to sumienie ciąży współczesnej ludzkości, skoro za nami hekatomba zbrodni i krzywda milionów. Ktoś tu wspomnieć Holokaust, rasowe ludobójstwo, megarzezie wyklętych wrogów klasowych, czy prenatalne ludobójstwo. O tych faktach zapomnieć się nie da, a zmiany postaw i czynów nie widać. Stąd też ludzkość, obciążona tak straszliwym brzemieniem, szuka wpierw metod uwolnienia od sumienia, czyli przeżycia moralnej winy. Próbuje się ją racjonalizować, w czym pomagają przedstawiciele współczesnej humanistyki, lub o niej zapomnieć w hałasie rozrywki. Widać jednak to nie pomaga, skoro nie tylko medycyna, ale także przedstawiciele tzw. postmodernizmu definiują naszą teraźniejszość jako epokę depresji, czyli epokę wszechogarniającego smutku. Poznanych z historii filozofii, lękach i drżeniach, mdłościach i wstręcie, przyszedł czas na smutek jako egzystencjalne przeżycie całej ludzkości. Klasyczna antropologia filozoficzna definiuje smutek jako uczucie przeżywane wobec zła, którego wedle przekonania smucącego się człowieka nie da się przezwyciężyć, trudno go przezwyciężyć. Widać, ludzkość jest przekonana, że od jakiegoś zła nie jesteśmy w stanie się uwolnić. Jakiego zła? Czy zasmuca dzisiaj ludzkość brak pieniędzy, satysfakcji seksualnej na przykład, czy też raczej moralna wina? Współczesna biomedycyna obiecuje pozbycie się tego problemu poprzez anihilację poczucia moralnej winy. Z jednej strony wmawiają nam z powagą przedstawiciele psychoneurologii, że ludzkie życie jest w całości zdeterminowane przez procesy mózgowe, a zatem tylko nam się wydaje, że jesteśmy wolni. Moralna wina byłaby zatem złudzeniem, podobnie jak zobowiązania prawne, jak twierdzi tak zwana neurologiczna koncepcja prawa. Ponieważ jednak to jakoby przewidzenie moralne jest bolesne i nie da się go pozbyć samą lekturą praw psychoneurologów, psychoteologów wynaleziono farmakologiczną metodę pozbycia się moralnej winy, czyli sumienia. Rozumiał tę potrzebę Macbeth, wołający lekarza, aby coś zaaplikował Lady Macbeth na dręczące ją wyrzuty sumienia. Dzisiaj medycyna od 30 lat ma takie remedium na moralną winę. Rozdaje się je nie tylko żołnierzom powracającym z misji wojskowych w stanie nazywanym stresem pourazowym. Jego elementem jest nieraz poczucie moralnej winy. Ale dzisiaj aż 55 milionów ludzi stale jest na tak zwanych środkach antydepresyjnych, bo ponoć mają koić poczucie smutku, czyli wpierw poczucie smutku z powodu moralnej winy. Nie kwestionując sensowności psychofarmakologii w przypadkach klinicznych, konieczne jest jednak stawianie pytania, czy nie stała się ona narzędziem budowania nieludzkiego świata, bo świata bez sumienia. Kto czytał Huxleya, Nowy Wspaniały Świat, to pewnie nie trzeba go przekonywać, że bez jakiegoś legalnego narkotyku, somy dla wszystkich, nie da się domknąć totalitarnego świata. Jesteśmy bowiem istotami rozumnymi i wszelkie nasze odczłowieczenie boleśnie przeżywamy. Odpowiednie środki psychofarmakologiczne, owa słodka trucizna, jak wyraża się Fryderyk Nietzsche, umożliwia zapomnienie nieludzkiego świata. Zapraszam na cykl spotkań dotyczących tej właśnie sprawy. Wczoraj było w Lublinie, a 7 listopada w Radomiu. Sprawa jest bowiem poważna, bo totalitarny świat tworzy się na naszych oczach i nieraz naszym udziałem, nade wszystko na drodze rewolucji biotechnologicznej. Szczęść Boże!